Pani profesor Krystyna Pawłowicz jest naszym gościem. Witam serdecznie pani profesor, szczęść Boże. Pani profesor, no i jak wyjść z tej sytuacji, która jest po wyborze przez Platformę Obywatelską i PSL tych pięciu sędziów po wczorajszym orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, po sytuacji wyboru nowych sędziów przez nowy parlament, po zaprzysiężeniu tych sędziów przez pana prezydenta? Jak wyjść?
Mi się wydaje, że już właśnie wyjście zostało znalezione. Pan prezydent Duda przyjął ślubowanie od pięciu prawidłowo wybranych sędziów.
Na razie od czterech przyjął.
Tak, ale osoby zostają od pięciu wybranych. Ja nie mówię tylko, że przyjął ślubowanie od pięciu prawidłowo wybranych. Natomiast jedna osoba, której kadencja kończy się, pani sędzia Przyłębska, jej oślubowanie od niej zostanie po 8 grudnia odebrane. Ja słucham tutaj uważnie wypowiedzi pana ministra Ziobro i zwróciłabym jeszcze uwagę, żeby pokazać właśnie prawidłowość postępowania Prawa i Sprawiedliwości, pana prezydenta i absolutną niesprzeczność z konstytucją, to chcę pokazać, że samo działanie Trybunału Konstytucyjnego jest obarczone wieloma wątpliwościami, podejrzeniami. Jeśli ktoś oglądał sprawozdanie z rozprawy, to mógł zorientować się, ja jako prawnik, przy 12 zarzutach, bardzo poważnych zarzutach, pytania były bardzo techniczne i właściwie pytania były nakierowane na jakieś drobiazgi, a jak jest zapisane tam w Monitorze Polskim albo jeszcze jakiś tam drobiazg, a kto tam napisał co i czy kto widział tam coś. Natomiast przy 12 bardzo poważnych zarzutach, które były w tym wniosku, Trybunał w ogóle się tym nie zajmował. Bardzo pobieżnie skupił się tylko właśnie na uchwałach, o których przed chwilą pan minister Ziobro mówił, których nie ma prawa kontrolować, bo to są wypowiedzi sądu, przepraszam, Sejmu, który podejmuje w różnych sprawach, jeśli on ma o czymś zdecydować, poza sprawami ogólnymi wydaje ustawy, a jeśli w sprawach indywidualnych, jak powołanie organów na przykład, no to wydaje uchwałę, no nie ustawą, przecież nie powołuje się tutaj sędziów ustawami, tylko uchwałą. I wyraźnie o tym artykuł 26 do 30 regulaminu Sejmu mówi. Natomiast ten Trybunał właśnie zajął się takimi charakterem prawnych uchwał. Drążył, czy wolno było. Pytano osoby, które zresztą tutaj strony nie były przygotowane, bo trzeba było zająć się i były przygotowane do oceny tych poważnych zarzutów ustrojowych, dotyczących na przykład zakresu immunitetu. Tam były przepisy, zaskarżone były przepisy dotyczące zakresu działania Trybunału, dotyczące powołania kadencji prezesa, wiceprezesa i tak dalej, dotyczące ślubowania i tym się nie zajął Trybunał, natomiast po takich dość powierzchownych pytaniach, nie drążących wcale, ja od razu miałam podejrzenie, że to wszystko jest jakieś dziwnie pozorne i kiedy Trybunał ogłosił przerwę na godzinę i po godzinie wrócił i każdy z tych sędziów, który tam siedział, tych sprawozdawców, miał plik napisanych już uzasadnień, wyroku, sąd się udawał na naradę. Czyli gdyby naradzać się w tak ważnej, istotnej, skomplikowanej ustrojowo sprawie, ja myślałam, że będzie w ogóle odroczony nawet ogłoszenie wyroku, a oni po godzinie wrócili w ręku w plikiem już napisanych, przygotowanych uzasadnień, wyroków i odczytywali przez dość długi czas tych kartek wyrok i uzasadnienie. Więc chcę powiedzieć, że ja mam w ogóle wątpliwości i twierdzę, że ten sąd przyszedł, Trybunał, z wyrokiem już z góry przygotowanym, że ta rozprawa miała charakter pozorny, że celem było właściwie tej rozprawy pokazowej, bo wiadomo było, że przyjdą media, zaatakowanie prezydenta, a zaatakowanie poprzez stwierdzanie przy okazji oceny tego, czy on przyjął ślubowanie, czy nie przyjął ślubowania, zaatakowanie stwierdzeniem, że oczywiście wbrew konstytucji, bo Trybunał nie ma takiego prawa wydawania orzeczeń interpretacyjnych. Otóż ten Trybunał zinterpretował, że przepis, który brzmi, że prezydent przyjmuje ślubowanie i zinterpretowano, że tylko takie jest zgodne z konstytucją interpretacja, która w rozumieniu takim, że ma to natychmiast i obowiązkowo zrobić. To jest absolutne wykroczenie poza wszelkie kompetencje. Nie ma takiego. Trybunał nie może nakazywać prezydentowi stać nad nim, krzyczeć jeszcze i nakazywać mu swoją interpretacją, do której nie ma prawa, kiedy on ma zrobić. Przeciwnie, żadna ustawa, nawet jeśli stoimy na gruncie ustawy, która o tym mówi, nie ma żadnego terminu terminu dla prezydenta. A jeśli weźmiemy pod uwagę, że prezydent jest, czuwa nad przestrzeganiem konstytucji, to jeszcze raz chcę powiedzieć, prezydent nie jest żadnym notariuszem, który stempluje przysyłane mu jakieś dokumenty, tylko czuwanie zakłada również taką czynność, która sprawdza, czy to, co się dokonuje, czy podsyłane mu materiały są rzeczywiście zgodne z konstytucją. Ma prawo, tak jak każdy inny organ, tego dokonać. Więc tutaj właśnie uzupełniłabym to wypowiedź pana ministra Ziobry, że celem, nie uzupełnia, tylko właśnie o to moją uwagę, że ten Trybunał przyszedł z gotowym wyrokiem, że atakował głównie prezydenta, chcąc w opinii publicznej stworzyć takie wrażenie, że on tu gdzieś narusza prawo i po czym właśnie po takich stwierdzeniach ludzie stojący, przeciwnicy, czyli ta mniejszość, która przegrała wybory, natychmiast zaraz tam krzyczeli, że Andrzej Duda pod Trybunał Stanu. Jakim prawem? To jest po prostu szczucie. Trybunał Konstytucyjny włączył się w takie szczucie przez interpretacje niedozwolone, niedopuszczone konstytucją, włączył się również w takie szczucie na organy prawidłowo wybrane. Co więcej, skupił się zamiast na zarzutach, ja nawet zdumiona byłam, kiedy na końcu pani sędzia przewodnicząca składowi Wronkowska powiedziała, Trybunał kończy rozprawę, uznał sprawę za całkowicie wyjaśnioną. Jaką za wyjaśnioną, kiedy nawet nie poruszono wielu zarzutów, w ogóle się nie odniesiono do tego, a głównie starano się zminimalizować i ośmieszyć rangę uchwał sejmowych, żeby pokazać, że one są nic nie warte i pan sędzia Kieres posunął się nawet do tego, że przeprowadził swoją własną, osobistą ocenę prawną, charakteru prawnego uchwał sejmu i powiedział, że to jest po prostu w ogóle o żadnym prawnie bezskutecznym charakterze i że to są takie wewnętrzne apele, jakieś oświadczenia, jakieś rezolucje, które właściwie nie mają żadnego znaczenia, no co najwyżej charakter politycznego stanowiska. Otóż to jest nieprawda. Proszę zajrzeć, przepisy wyraźnie mówią, nadają na przykład sejmowi prawo podejmowania uchwał w sprawach personalnych, czyli powoływania organów takich jak członkowie, prezesi, wiceprezesi Trybunału Stanu, Trybunału Konstytucyjnego i tak dalej. Proszę zajrzeć, artykuły 26, głównie 26 regulaminu Sejmu. Więc tutaj wprowadzano w błąd. Co więcej, tu pan minister Ziobro mówił i ojciec się tutaj pytał o ten artykuł 137, w oparciu o który Trybunał dokonał bardzo dziwnej interpretacji, z którą ja osobiście się nie zgadzam. Mianowicie podzielił ten artykuł, na podstawie którego wybrano tych 5 sędziów w poprzedniej kadencji i uznał, właśnie zrobił taką ekwilibrystykę i powiedział, że częściowo on jest podstawny, a częściowo jest sprzeczny z konstytucją. No nie ma takim częściowo, to tak jak, przepraszam, jajeczko częściowo nieświeże. Albo jest zepsute, niedobre, wyrzucamy, albo nie. A Trybunał sobie wybrał, że ono jest świeże, to jajeczko, w odniesieniu do tych 3 wybranych sędziów, tamto świeże, a nieświeże tych grudniowych, to już rzeczywiście tamten Sejm wkroczył w kompetencje nowego Sejmu, kiedy tamtego się w ogóle nie dało bronić. Otóż mój pogląd jest taki, że Trybunał dokonał absolutnie, moim zdaniem, niedopuszczalnej ekwilibrystyki prawnej, tu interpretując, że 137, no niby jest to tylko przepis przejściowy był, no ale niby on już nie obowiązuje, bo już on minął, bo służył tylko jako podstawa do wyboru sędziów, ale cały czas jednak obowiązuje dla tych, którzy zostali trzeciego wybrani, zostali tych 3, którzy zostało wybranych. Nie ma takiej możliwości. Jeśli uznajemy, że jakiś przepis jest niezgodny, to nie możemy sobie w jego środku wydzielać jeszcze to, co dla nas wygodne i powiedzieć, że w części to on jest zgodny, a w części niezgodny. Otóż nie. Ten przepis jest niezgodny z konstytucją i ponieważ Prawo i Sprawiedliwość, czyli większość sejmowa miała takie wątpliwości, dlatego też odebrała moc prawną uchwałom, które powoływały w oparciu o ten przepis, który Trybunał potwierdził, że sprzeczy z konstytucją przecież i że wybór tych w grudniu jest nieważny, więc jakby my tutaj mieliśmy prawo, bo tylko Trybunał potwierdził, że mieliśmy prawo mieć taką wątpliwość i my, mając taką wątpliwość, odjęliśmy moc jeszcze przed orzeczeniem Trybunału, pozbawiliśmy mocy prawnej uchwały, które wydane były na podstawie wadliwego konstytucyjnie artykułu 138. I to wszystko było zgodne z Trybunał potwierdził. I wydano potem następne w procedurze, stworzyliśmy procedurę, która istnieje, nie stworzyliśmy, tylko istnieje w regulaminie Sejmu procedura 26-30 artykuł zgłaszania kandydatów i powoływania uchwałą nowych sędziów. Prawo i Sprawiedliwość, czyli większość ma w Sejmie, dokonała. Stoimy całkowicie na gruncie prawa i tak jak mówię, Trybunał Konstytucyjny potwierdził, że ten przepis 137 był sprzeczny z Konstytucją. I nie można sobie wybierać z niego tylko dlatego, że nie lubi prezydenta.
Pani profesor, a to, że reprezentanci Trybunału wzięli udział w poprawce, która naruszała Konstytucję, która została w ostatniej chwili wrzucona, gdy chwiała się możliwość...
No nie wiedzieli, czy wygrają wybory na
Tak, utrzymania władzy przez PO-PSL.
To jest, proszę ojca, jeszcze rzecz, o której absolutnie ja każdą jakby rozmowę, tylko tutaj już pan minister mówił o tym szerzej, ale jeszcze właśnie warto przypominać. Grzech pierworodny polega na tym, że powstanie samej ustawy jest wspólną inicjatywą polityczną sędziów Trybunału i PO i prezydenta. I projekt powstał w Trybunale i ten projekt w ogóle, po pierwsze, w ogóle nie powinien powstać w Trybunale, bo to nie jest sprawa Trybunału, to jest instytucja ustrojowa państwa najważniejsza, tak jak pan minister mówił. To jest projekt, który powinien powstać w Sejmie, w kompromisie politycznym wszystkich sił politycznych, dlatego że on ma największą władzę w państwie. Trybunał nie miał prawa ukrywać przed dziennikarzami, nie miał prawa, potem sędziowie nie mieli prawa pilnować, żeby te zapisy się znalazły, a na końcu PO jeszcze swoją pieczęć polityczną upiekła, bo wrzuciła właśnie tutaj postanowienie, że sobie do końca roku wybierają. Więc grzechem pierworodnym jest to, że sędziowie brali udział w przygotowaniu projektu, rozpatrywaniu sprawy, a teraz sami oceniają.
Czy wobec tego sędziowie...
I to jest karygodne. Trybunał w ogóle pozbawił się prawa orzekania w tej sprawie, czy w 9-osobowym, a już na pewno nie w 5-osobowym, jak to zrobił, bo tego wprost zabrania ustawa.
Czy wobec tego przynajmniej ci sędziowie, którzy wzięli udział tak naprawdę w procesie legislacyjnym, ustawodawczym, do czego nie mają prawa, powinni i którzy dzisiaj mają pełne usta demokracji, czy oni właśnie w imię tego poszanowania prawa nie powinni sami z resztką jakiegokolwiek smaku podać się do dymisji?
To ojciec oczekuje rzeczy naprawdę niebiańskich. Walka toczy się na śmierć i życie i czy ojciec sądzi, że skoro sędziowie doszli już do takiej bandy, przekroczyli to prawo i dobre standardy, że oni się podadzą, no będą do końca, no kto się przyzna, czy być naprawdę człowiekiem wielkiej klasy, żeby przyznać się i powiedzieć, że zrobiło się źle. No pan Budka wczoraj, poseł, mówili nam, wmawiali, że absolutnie zgodnie z Konstytucją, a potem wyroku, kiedy jednak przyznano rację, że 137 nie mógł być podstawą, no to powiedział, no to przepraszamy. No,
za niezręczność, kawę, no.
I poszli na kawę. No trzeba mieć honor, trzeba w ogóle już się tutaj, no niestety wszystko to wymaga gruntownej poprawy i mam nadzieję, że jakoś uda się zmienić Konstytucję i proszę państwa, wzorem pana ministra, nie zostawiajcie nas. Nie zostawiajcie nas, dlatego że nie mamy mediów i państwo jesteście, gdyby nie Telewizja Trwam, Radio Maryja i jeszcze tutaj portale, po prostu państwo bylibyście absolutnie kierowani przeciwko swoim interesom.
Pani profesor, pan prezydent wczoraj w orędziu przypominał, na co ślubował i co ślubował obywatelom. Dobro obywateli, pomyślność obywateli jako najwyższy nakaz i mówi, podjąłem tę decyzję w imię dobra wspólnego, w imię sprawiedliwego i uczciwego państwa. Nie odniósł się do tego, co wczoraj powiedział Trybunał. Czy to znaczy, tak jak pani mówi, że i pan prezydent, i państwo uważają sprawę już po prostu za rozstrzygniętą, bo ja zapytałem o to, czy jak znaleźć wyjście z tej sytuacji. Pani profesor mówi, wyjście już zostało znalezione.
Wyjście już jest, ale to nie znaczy, że nie będzie kontrdziałań z drugiej strony. Prawne wyjście zostało znalezione. Po prostu wyszliśmy stąpając przy oporach, blokadach ze strony dzisiejszej mniejszości. Podjęliśmy kroki prawne, wydano nowelizację tamtej, żeby poprawić artykuł, który teraz, ten 137, który Trybunał powiedział, że on jest sprzeczny z Konstytucją, wydaliśmy nowelizację, która będzie 9 rozpatrywana i w zgodzie już z tymi przepisami zostali powołani sędziowie nowi. I teraz oczywiście tylko trzeba, to sprawa o tyle nie jest zakończona, że ona nie jest zakończona w obszarze życia publicznego, politycznego, dlatego, że będzie kontestowana, będziemy wyzywani. Natomiast chcę powiedzieć, że ta ustawa, którą oceniał Trybunał, skończyła już swoją. Dzisiaj już obowiązuje nowa ustawa, nowelizacja, którą my przyjęliśmy, naprawiając tamtą, o którą bój teraz będzie toczony zakończony znowu
9 grudnia.
9 grudnia. My stoimy absolutnie na gruncie prawa, z niczego się nie wycofujemy. Sędziowie są czterej zaprzysiężeni, pani sędzia będzie zaprzysiężona po 8 grudnia, natomiast trzeba dzielnie znosić obstrukcje różnego rodzaju, a orzeczenie Trybunału, ponieważ dotyczy ustawy już uchylonej, ma charakter historyczny.
Czyli jeśli posiedzenie jest 9 grudnia, to pani sędzia będzie zapewne zaprzysiężona też przed tym
posiedzeniem.
Zobaczymy,
czy pan Rzepliński, bo słyszał, że pan Rzepliński coś ma kłopot z wpuszczeniem sędziów nowo wybranych i dopuszczeniem ich do pracy i zdaje się, że jakoś tam wezwał ich na, nie wiem, czy na dzisiaj, czy na wczoraj, czy na dzisiaj i właśnie nie wiem co, ponieważ on dopiero wyrok jest taki wydany, więc podejrzewam, że on będzie twardo stał na stanowisku, że oni są w cudzysłowie nielegalni, więc należy spodziewać się dalszych obstrukcji i popisów absolutnej stronniczości polityka sędziego Rzeplińskiego.
Pani profesor, zatem jeszcze w tym wymiarze życia publicznego będziemy słyszeli różnego rodzaju tak zwane autorytety, które będą próbować przekonywać,
blokować, wyzywać, oskarżać nas o faszyzm, Hitler. Ja jestem już na okrągło, na te trole różne wpisują mi się, jestem faszystka, jestem dziecko Hitlera, co by się nie chciało. No
a to, że znajdują takich profesorów jak na przykład Jan Zimmermann.
Profesor Zimmerman, to od razu mogę powiedzieć, profesor Zimmerman nigdy nie lubił, tak naprawdę, no pan Andrzej, profesor, prezydent Duda tego nie powie, ale nie przepadał za panem Andrzejem Dudą, ówczesnym doktorem, za to, że on współpracował z prezydentem Lechem Kaczyńskim wcześniej, a dzisiaj no to pewnie zwyczajnie po ludzku mu zazdrości, że jego wychowanek jest prezydentem Polski. On jest na uniwersytecie i ma tym bardziej przekonania lewicowe i rozumiem, po ludzku go rozumiem. No zazdrość i inne przekonania.
A straszenie pana prezydenta Trybunałem Stanu, ten przemysł pogardy w ogóle się wobec prezydenta, na prezydencie tak naprawdę dzisiaj skupia. Mieliśmy do czynienia z przemysłem pogardy wobec świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. No i teraz pytanie jest też takie, czy wyborcy pana prezydenta Andrzeja Dudy, czy wyborcy tak Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy pod wpływem tych strasznie ciężkich kalibrów będą w stanie wytrwać przy panu prezydencie, przy Zjednoczonej Prawicy, bo nawet pojawiają się pani profesor obok tych stwierdzeń, że prezydent powinien zostać postawiony przed Trybunałem Stanu różnego rodzaju i to w czasopismach albo witrynach internetowych ilustracje na przykład przedstawiające pana prezydenta Rzeczypospolitej na krześle elektrycznym.
Więc ja myślę, że tutaj powinny, ja i to już mówiłam wcześniej, że w sytuacjach, kiedy ewidentnie wzywa się i podjudza do ataków ulicznych, a również do stosowania przemocy, bo to jest takie wezwanie, krzesło elektryczne jest taką symbolem kary dla człowieka, który najcięższą zbrodnię popełnił, prawda, i w Stanach Zjednoczonych jest karany, no można sobie jakoś tam zażartać, natomiast w sposób, w jaki oni to, w kontekście, w jakim to się robi i bardzo poważnym, ale to nie, nawet nie tylko to, bo oni mówią, będziecie wisieć, bo to są gorsze, bo tam krzesło elektryczne to jeszcze rozumiem, jeszcze bym rozumiała wolność słowa. Natomiast jeśli ktoś wzywa, tak jak pan ten następca Palikota w Sejmie, no ten na N, Petru, jeśli oni wzywają do wyjścia na ulicę i do podhajcowują ludzi, żeby protestowali, bo inaczej nie pokonaj, musi ich jak najwięcej wyjść, to jest absolutnie wzywanie do obalenia legalnie wybranych władz. Ja uważam, że jeśli służby potrafiły człowieka, który humorystyczną, jakąś witrynę prowadził, naśmiewającą się z oczywistych, co cała Polska widziała, błędów i przeinaczeń, śmiesznostek prezydenta Komorowskiego i szybko odbył się proces, to uważam, że te władze obecne dzisiaj powinny również korzystać z ochrony prawnej przez prokuratorów, sędziów, ale widzące nastawienie środowiska sędziowskiego, w ogóle prawniczego, obawiam się, że będziemy mieli obstrukcję również z tej strony, co pokazuje nam na przykład kontynuowanie procesu pana Kamińskiego. Mimo, że prezydent skorzystał z konstytucyjnego uprawnienia, to sądy pokazują, że jednak władzą są oni i będą, żeby psuć opinię, żeby dezorientować ludzi. I to jest po prostu niezwykle uczciwe. To się mści, że prawo, prawnicy, środowiska właśnie prawnicze, sędziowskie, prawnicy nie zostały te środowiska zlustrowane i one w najlepsze tutaj są ci sami ludzie, ich wychowankowie i musimy się zebrać, żeby to wreszcie uporządkować, a państwa właśnie czy musimy prosić, jeśli nam nie pomożecie, to wrócicie do czasów absolutnej degrengolady, wyjazdu, zmienimy się w niewolników, kosmopolitycznie nastawionych ludzi PO i tego lewactwa całego.
Czyli jak rozumiem, pani profesor też uważa, że Trybunał Konstytucyjny w tym wymiarze, w jakim funkcjonuje dzisiaj, miał być takim sznurem, który będzie wiązał, niezależnie od tego, że Platforma Obywatelska straciła władzę w Sejmie, będzie wiązał nową władzę, Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczoną Prawicę, po to, żeby nie wywiązała się z obietnic złożonych wyborcom.
To tutaj trzeba jakby zauważyć, że gdzie się toczy, zwróć uwagę, że to jest walka na śmierć i życie. To są argumenty już po prostu gorszych nie można, już bardziej ostrych nie można. To znaczy dla osoby mądrej życiowo, to znaczy, że tu jest największy jakiś interes, to znaczy, że tu jest coś najważniejszego, o co taka straszna idzie bitwa, że ludzie gotowi wyjść na ulicę i się tutaj dają bardzo często tak emocją ponosić. Bo tak jak powiedział pan minister, Trybunał uchyla, obali nam każdy program. Nie będzie żadnego powrotu do wieku emerytalnego, nie będzie żadnych leków. Oni powiedzą, że to może budżet podważyć, bo takie uprawnienie Trybunał Konstytucyjny ma i tak dalej, więc a co więcej będzie tak robił po to, żeby wysadzić rządy w tej obecnej większości i żeby wrócić do tamtych, bo jeśli ludzie odpowiednio manipulowani przez media będą ciągle i będzie się mówiło, że my chcemy zniszczyć budżet, że my tu zaraz stracimy jakieś dopłaty, są wszystko kłamstwa, no ale że tego, a my nie mamy jeszcze swoich mediów, no bo to oczywiście wszystko można ludziom mówić, a Trybunał będzie uchylał, a ludzie, Boże, jak Trybunał, no to znaczy, że ci nasi to nie mają racji. I czasem takie głosy tutaj się do mnie, jakby do mnie docierają. Więc musimy to, na zimno trzeba przetrwać. Odzyskamy media publiczne. Póki co musimy i korzystamy naprawdę z największą wdzięcznością Radio Maryja i Telewizji Trwam i portalom różnym, bo, ale to jest wszystko za mało, ponieważ jak państwo widzicie, bezczelne funkcjonariuszki mediów publicznych odnoszą się niezwykle niegrzecznie, arogancko do ministrów, wicepremierów. One są nauczone właśnie tego stylu i z tym trzeba skończyć. Media odzyskamy, i tylko państwa prosimy o cierpliwość i wiarę i zaufanie. Nie możecie nas państwo co 5 minut poprawiać i przysyłać nam SMS-y, a zróbcie, a po coście zrobili to, a tam, a ja to radzę to. No przepraszam, no państwo nie macie wiedzy pełnej, my tu mamy wiedzę i zaufajcie nam, że te działania, które podejmujemy, no że podejmujemy z dobrą, najlepszą dla wszystkich wiarą. I miejcie zaufanie do nas, cierpliwie wyłączajcie TVN-y, Onety, Petru i tam innych i po prostu pomódlcie się zaraz, bo nam jest to najbardziej potrzebne i naszej całej ojczyźnie kochanej.
Bardzo dziękuję pani profesor. Czekamy zatem, jak to wszystko w tym wymiarze publicznym się będzie rozstrzygało, ale to też nie można czekać w sposób bierny, bo wówczas jakby...
Tak, płynie, zrobi swoje, to ucichnie, bo to do 9 będzie jeszcze podsycanie do kolejnego procesu o ustawę.
Bardzo dziękuję pani profesor. Dziękuję Krystyna bardzo, Pawłowicz, nasz gość, szczęść Boże.